Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i łączę się natychmiast z Pawłem Jaszczukiem, który jest w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Żeby porozmawiać o najnowszej książce, a tak naprawdę o kontynuacji książki, o której mieliśmy już okazję rozmawiać, czyli Szczęśliwej Przystani, po tej stronie Księżyca. Czyli pozostajemy wśród osób starszych w domu szczęśliwej, a może przynajmniej spokojnej starości, chociaż nie do końca. Rozmawialiśmy, tak jak już mówiłam, o Szczęśliwej Przystani, kiedy się ona ukazała. Ta książka, pan deklarował, powstała z buntu. Tak. Przeciwko temu, jak traktujemy starość chyba i starych ludzi. A czy ta druga powstała z nienasycenia czytelników?
Nie wszystko wypowiedziałem w poprzedniej powieści. To jest tak, jakbym odszedł od moich bohaterów, a ci bohaterowie domagali się ode mnie dopowiedzenia ich życiorysów, pewnych zagadek, wobec czego ten bunt oczywiście gdzieś we mnie był i jest nadal, natomiast tak jakbym spróbował nadać nowy bieg, jakbyśmy wyszli ze sceny w teatrze, wrócili i jest to druga część tego spektaklu, który dzieje się w Szczęśliwej Przystani.
Pułkownik Paweł Chmiel zaginął, bądź zginął. Tak się kończy część pierwsza, prawda?
Tak.
To jest jeden z kryminalnych wątków, bo pan w ogóle jest autorem kryminałów, chyba
tak,
przede wszystkim.
Tak, napisałem sporo i tak byłem rozpoznawalny bardziej jako autor kryminałów. Napisałem kryminały, których akcja osadzona była w przedwojennym Lwowie. 5 kryminałów. Jeden był wysoko oceniony, bo dostał nagrodę wielkiego kalibru. To była Foresta Umbra. Ale w jakimś momencie poczułem przesyt kryminałami i pomyślałem, żeby mówić to, co chcę, a nie dlatego, że zapisałem się do klubu kryminalistów, a tak mówiąc.
I stworzył pan tę Szczęśliwą Przystań. Stworzył, zaobserwował, jakoś tam na stronach książki zapisał, w której właściwie trochę taka Polska w kropli i w pigułce się spotkała, prawda? No bo to są oczywiście ludzie ze swoimi historiami, ze swoją przeszłością, solidarnościową albo partyjną, prawda?
Tak,
milicyjną, profesorską, uniwersytecką, wojskową, różną. Jest poetka, jest pisarz i te losy też poznajemy dalej w tej kontynuacji po tej stronie Księżyca. Może chwilkę o tytule, co? Bo pierwsza część po prostu nosiła tytuł Szczęśliwa Przystań. Jedną z bohaterek, zresztą taka jest też okładka, kobieta, która robi zdjęcie starym aparatem, była Greta Gawor, fotografka i to jej taka nierozwiązana sprawa życiowa, jej prywatne śledztwo i jej prywatna tragedia, to był jeden z głównych wątków, prawda? Jej ucieczka, można powiedzieć, z wycieczki, jej wagary takie z domu Szczęśliwej Starości. A tu mamy po tej stronie Księżyca już taka bardziej pogodna fotografia, ale też rzeczywiście starsza osoba i tytuł pochodzi z fragmentu, czy też ten, no nie wiem jak pan to nazwie, w którym właśnie Greta Gawor robi zdjęcie. Dziwne.
Tak, robi zdjęcie i temu zdjęciu nadaje tytuł po tej stronie Księżyca. Ponieważ jest dobrą obserwatorką, więc koryguje. Oczywiście to jest zdjęcie myślowe, bo ona nie ma w tym momencie aparatu. Ona przechodzi z lewej na prawo, porusza takim tym kadrem, ustawia się i jakby myślowo robi zdjęcie po tej stronie Księżyca właśnie.
A jak pan to wyjaśnił jakoś, jak to ujmuje sens tej powieści po tej stronie Księżyca? Bo tam jest wrona, księżyc, taki metaforyczny obraz, ona rzeczywiście kadruje po prostu w myślach to.
Że to jest takie podejście bardziej filozoficzne nawet. Zawsze gdzieś żyjemy, jesteśmy gdzieś osadzeni i nam się tylko wydaje, że jesteśmy wolni, możemy w różne miejsca wyjechać, ale w efekcie potem wracamy do tych swoich historycznie korzeni, ale nie tylko, gdzieś mieszkamy, gdzieś jesteśmy zakotwiczeni. Więc to jest nasze miejsce. Natomiast Greta ma prawo do filozofowania, w końcu ma 83 lata i życie już przeżyła większość z tego życia. I patrzy na obraz, który zafundowała jej przyroda. Piękny księżyc, wrona, która siedzi na gałęzi i po tej stronie księżyca ona to widzi. Natomiast można powiedzieć również, ale przecież gdybyśmy ten tytuł rozumieli szerzej, szeroko całkiem, to każdy z nas, tak jak ci mieszkańcy, ta grupa mieszkańców, pensjonariuszy Szczęśliwej Przystani, to jest jakby ich miejsce, z którego mogą też patrzeć na ten księżyc po tej stronie, bo nie widać, co jest po drugiej stronie księżyca, prawda? Widzimy tylko część tej prawdy, a druga część jest dla nas niewidoczna, ta druga strona Księżyca, chociaż Chińczycy ostatnio zrobili chyba zeskanowali dokładne mapy drugiej strony Księżyca. Więc, ale tak czy inaczej, wszyscy żyjemy po tej stronie Księżyca.
Tak, to jest to światło i ta metafora, ale jest też wrona. Zwierzęta w tej książce odgrywają bardzo ważną rolę. Tak samo jak w poprzedniej, ale chyba jest ich tu więcej i są związane ze śmiercią, własną albo cudzą. Jest sójka rozszarpywana przez chyba jastrzębia, tak, są żmije jadowite, tak. Ale jest sarna, łania, prawda? Jest też, jak to powiedzieć, jelonek, no, sarenka, która też jest przez jakiś tam czas w jakiejś opowieści bohaterem, a potem ginie. Ale to nie tylko, to jest nawet pająk, który też zostaje zgładzony ścierą, prawda?
Tak, tak, oczywiście.
Więc mnóstwo takich odniesień do zwierząt i to z punktu widzenia myśliwego, ale też kogoś, kto kocha, obserwuje, troszczy się nawet o te dzikie zwierzęta. Takie tło, takie odniesienie do tego życia tych ludzi w domu spokojnej starości.
Tak, ale to jest jakby część moich zainteresowań. Ja się interesuję przyrodą, ale nie jestem, powiedzmy, ekologiem. Jestem przyrodnikiem, takim fotografem, który zaciekawiony jest tym, co się dzieje w lesie. Może to być ten sam las, ale jak pójdę następnego dnia i potem albo wieczorem czy rano, ten las zawsze wydaje mi się inny. I ciekawią mnie właśnie zwierzęta. Ja to, co tutaj opisałem, to praktycznie to widziałem. Tutaj starałem się w tej powieści nie wymyślać i w związku z tym, jak widziałem sójkę rozszarpaną, to widziałem i to opisałem właśnie w tej powieści po tej stronie Księżyca. Jak widziałem jelonka, czy widziałem tego pająka również, to zresztą to chyba nie sztuka zobaczyć pająka, ale zobaczyć jakieś inne zwierzęta jest już sztuką. Natomiast rzeczywiście, tak jak Greta widziała na tle Księżyca wronę, więc ja takie zdjęcie zrobiłem i to utkwiło mi głęboko, to było mnie w głowie, w Kortowie. Pani zna Olsztyn?
Tak.
W Kortowie na drzewie, tam gdzie kiedyś był cmentarz, taki stary cmentarz, starodrzew jest i tam siedziała sobie wrona i akurat Księżyc był w pełni, przesuwał się. Ja wtedy tak stanąłem, żeby zrobić zdjęcie tak jak Greta, więc mogę powiedzieć, Greta to ja.
To jest jedna warstwa. Są historie tych bohaterów, tych ludzi, niektórych znamy z poprzedniej części, inni nowi się pojawiają i to też jest jakiś taki dywan, mogę powiedzieć, który pan splata z różnych wątków i włókien. Pojawiają się nowi, fascynujący, no tajemniczy, myślę jednak, państwo sadowscy, ale chyba najbardziej tajemniczy John, czy też Jaś Maluś. Skąd
tak,
ta postać się wzięła?
Musiałbym odsłonić jakby ten swój warsztat i powiedzieć, że poprzez to, że takie opowieści słyszałem od swojej żony, taka postać powstała. Ona rzeczywiście jakby istnieje, a w związku z tym przeniosłem ją do swojej powieści. Byłem również zafascynowany grą muzyka na Starym Mieście w Olsztynie i przyszedłem do domu i pomyślałem, żeby połączyć taką fascynację właśnie tego koszykarza, ex-koszykarza i jednocześnie saksofonisty, jazzmena, żeby połączyć w jedną postać i przedstawić taką ciekawą osobę, przy której każdy chciałby się zatrzymać i każdy chciałby z nią porozmawiać.
Używa pan tu określenia murzyn. Za moich czasów, mojej młodości było to zupełnie normalne określenie.
Tak.
Teraz jest trochę niepoprawne politycznie, ale ono się doskonale mieści właśnie w tym świecie, prawda?
Tych tak, ludzi. Ja też używam Afropolak.
Afropolak też, to jest zabawne, współczesne. Tak. Ale cała jego historia, jak zresztą no, jest jedną z wielu, ale chyba taką najbardziej barwną i egzotyczną, czyli wspólne studia w Moskwie, Polki tak. i Angolczyka i potem też próba życia w Angolii, prawda? Wspólnego już z dzieckiem. Potem jego ucieczka.
Ucieczka matki z tym synkiem, potem no, w różnych miejscach w Europie w konsekwencji grał, wyrósł już w Walii i w Walii był jednym z reprezentantów drużyny koszykówki.
No i potem odkrycie też, że ma jakiś tam talent muzyczny, więc saksofon, statki.
Ale
też
miał taką wyjątkową matkę, która musiała mu sprzedać, przekazać o Polsce wszystkie te rzeczy, o których my wiemy, historię i przede wszystkim też pobożność. To on się tego nauczył albo inaczej wysłał z mykiem matki.
Jest to bardzo barwna, chociaż taka trochę drugoplanowa tutaj postać, prawda? Ciekawa jest jego historia.
No, ale jak on gra na saksofonie, to już nie jest drugoplanowa, bo wszyscy wychodzą go słuchać.
No tak, tak, dla nich to jest ważne, tak. No ale Ray tu wodzą inni, jak chociażby profesor Kieraj, który porzucił komórkę, tak, prawda? Tak. I tutaj próbuje działać. No wszystko to jest trochę cały czas w atmosferze śledztwa, ponieważ pułkownik Chmiel zniknął. Okazuje się, że miał swój rytuał, że co roku gdzieś wyjeżdżał, no i ci nasi, niektórzy przynajmniej, pensjonariusze, próbują właśnie Greta Gawor, profesor Kieraj, odkryć, ustalić, co się z nim stało.
Tak, profesor dosyć niechętnie, no ale Greta go do tego namawia i w końcu przekonuje i okazuje się, że każdy w szczęśliwej przystani coś wie o tym właśnie pułkowniku. To, że on był może niepoprawny politycznie, że studiował czy uczył się w Moskwie, to nie oznacza, że nie był dla innych ludzi jakimś przykładem, albo był rubaszny, a miał charakter, miał w sobie to coś. Mhm. No i jak zniknął, to tak jakby czegoś zabrakło w tej szczęśliwej przystani. Więc ja tutaj poruszam się w ten sposób, że staram się troszeczkę inaczej spojrzeć, wartościować i patrzeć na ludzi, nie dlatego, kim oni może do końca byli, ale chcę pokazać, że odgrywają swoją rolę w danej sytuacji. Bo przecież jeśli ktokolwiek by z nas trafił do, powiedzmy, domu spokojnej starości i byliby już tam lokatorzy, to musielibyśmy przyjąć, że każdy z nich ma swoją przeszłość. I to już nie my wybieramy, tylko oni ewentualnie mogą wybrać, jak z nami postępować.
Trafiamy do tego świata i wchodzimy w ten właśnie świat, także w świat snów i opowieści, bo to jest nie tylko chociażby śledztwo, więc jakieś tam opowieści o tym, co mogłoby się przydarzyć, ale na przykład sny pozostawione przez pułkownika. Ja przypomnę tylko, że siostry wolne, bliźniaczki, które tam mieszkają, sny zbierają. I znowu w tej książce mam wrażenie, że to są w większości sny o kaźni albo o jakichś bardzo przerażających sytuacjach.
No, ja tylko mogę skomentować, że niektóre sny przeniosłem, swoje własne sny przeniosłem do powieści. No, czasem tak bywa, że człowiek za dużo się naogląda, za dużo myśli i potem mózg przetwarza i wyrzuca taki obraz. Nie wszystko się oczywiście pamięta, ale tutaj wkracza jakby inwencja literacka i można sobie pozwolić na to, żeby czytelnik był zaciekawiony. Ale faktycznie każdy ma prawo do opowiedzenia swojego snu, niektórzy się wzbraniają, ale te siostry są niespożyte, Irena i Kiryna, wszystko zrobią, żeby wydrzeć świeży sen od mieszkańca szczęśliwej przystani.
To jest taka właśnie książka pełna opowieści, prawda? Opowieści i też literatury w środku, to może za chwilę, ale tak na przykład Teresa, unieruchomiona na łóżku, ciągle opowiada. Też zazwyczaj dosyć przerażające historie pielęgnujące ją Ukraińce. No te opowiadane chociażby sny, no i właśnie i twórczość, czyli erotyki poetki Anny i dziwna powieść Abla Kortberga. To jest chyba jeden z bardziej tajemniczych i fascynujących wątków. Pan go kontynuuje z poprzedniej części, czyli książka, która jest pisana, niszczona. Tak. Kolejny fragment jest niszczony.
Odtwarzana.
Potem przez kogoś, tak, potajemnie odtwarzana.
Przez Adama Morskiego.
Tak. Jak pan to sobie wyobraża? No bo to jest, jak pan tu pisze, Abel jest pisarzem już docenionym, cenionym na świecie, prawda? Co on robi? Rezygnuje z twórczości? Bawi się z...
No ma taką machimerę, myśli, że już może wszystko powiedział. Może chce pokazać sobie, że jeszcze potrafi, ale nie musi publikować. Może doszedł do takiego momentu, że to, co tworzy, to tak jak malarz, który tworzy tylko dla siebie i wcale świat nie musi oglądać jego obrazów. Ciągła praca, potrzeba wypowiadania się, bo to jest jego sposób myślenia, pisania, opowiadania, ale niekoniecznie tak, żeby opowiadać komuś innemu.
Mhm. No i mamy poetkę, która popada w stany natchnienia i która tworzy erotyki. Kiedyś tworzyła treny na cześć swego zmarłego męża, który nie był tej czci wart. A teraz tworzy erotyki. I tu chciałam się trochę zbliżyć, jeśli pan zechce podjąć ten temat, właśnie do takiego stanu tworzenia. Bo ona ewidentnie popada w jakieś takie, prawda, natchnienie. I rodzi się, nawet ona ma wrażenie, że jakoś na nią spływa kolejny tekst, erotyk. Jak pan pisze, jak się panu pisze te właśnie historie, kiedy dotyka pan starości, a więc właściwie całego życia ludzi, śmierci, takiego dosyć specyficznego miejsca i sytuacji? Jak to było?
Tak, piszę z dużą ostrożnością i staram się pisać z dużym wyczuciem, żeby nie zepsuć albo, broń Boże, czegoś nie podkreślić, nie fetyszyzować, tylko pokazać takie, jakim to coś jest. I chociażby życie właśnie Anny Korczyk-Wiśniewskiej wcale nie było takie, powiedzmy, różowe, ale ona dokonała, w niej się dokonała pewna przemiana. Ona jest jedna z tych, które w tej szczęśliwej przystani wstają z wózka, zaczyna chodzi na ćwiczenia tai chi i pisze, więc ta przemiana idzie jeszcze dalej. Ona rezygnuje z myślenia o śmierci, ale myśli w kategoriach jakby młodej dziewczyny. Pozwoliłem sobie tak troszeczkę zaszaleć wyobraźnią i myślę, że takie, no to nawet nie jest nawet oko puszczone do czytelnika, tylko poszedłem jakby na całość. Pomyślałem sobie, dlaczego mam cenzurować sam siebie. Chcę pójść dalej i zobaczyć, jak mogę siebie, jako jestem również czytelnikiem, jak mogę siebie zaskoczyć. W pewnym sensie później, jak już stwierdziłem, że ona jest zdolna do pisania erotyków, no, musiałem te erotyki popełnić.
Napisać, tak. Tak. Tak, no, tak. Bardzo erotyczne erotyki, także.
Miło mi.
To są właśnie ci starsi ludzie, chociaż Anna rzeczywiście po pewnym magicznym zabiegu, który miał miejsce w pierwszej części, w poprzedniej książce, właściwie młodnieje, prawda? I to młodnieje nadal, to znaczy jest w stanie młodnienia, cały ten proces następuje. Ona się coraz lepiej porusza, coraz lepiej czuje, coraz lepiej o sobie myśli, ale są też naprawdę młodzi, tacy jak Romeo, Smerfetka, czy szefowa tego...
Hanna Miller,
tak... No, tak, bardzo zdecydowana pod wieloma względami kobieta. I teraz, jakim uczuciem pan darzy tych bohaterów? Wydaje mi się, że Romeo jest w jakiś sposób takim niesfornym, ale chyba ulubionym chłopcem w oczach pisarza.
Tak. Zdecydowanie tak. Ja otwartam go taką opieką, bo z jednej strony profesor Kieraj widzi w nim jeszcze potencjał pewien, ponieważ sam pochodził ze wsi, uciekł ze wsi. Można by było powiedzieć, gdyby został na wsi, to dalej by pasał krowy i do niczego by nie doszedł. Poprzez ten bunt okazuje się, że człowiek może zmienić bardzo wiele w swoim życiu. No, praktycznie zmienić życiorys. Ale podobnie John Maluś widzi w nim dobrego muzyka, ponieważ ma wyczucie dźwięku, jest muzykalny. Więc daje mu szansę, żeby ta opieka tych dwóch starszych już naprawdę mieszkańców, pensjonariuszy, pokierowała jego życiem. I on się już zaczyna zastanawiać, że przecież rzeczywiście, jak się zbuntuje przeciwko Smerfetce, to jeszcze maturę zda, pójdzie na studia i wtedy wszystkim pokaże.
Mm. Ciekawa jestem bardzo. Nie wiem, czy pan planuje ciąg dalszy jego losów, bo jeśli chodzi o szczęśliwą przystań, to chyba koniec, tak?
Myślę, że tutaj zakończyłem, ponieważ pierwszą część dedykowałem mamie, drugą część ojcu. Teraz musiałbym pewnie żonie, dzieciom dedykować. Może by powstał jakiś pięcioksiąg albo nie wiem, no, rozpisałbym się. Jeśli będzie taka potrzeba i poczuję, że pół roku czy rok jestem w stanie poświęcić na napisanie nowej powieści i to, jeśli to na mnie spadnie, to ja po prostu zamienię się w pisarza, który jest, jeszcze raz przekopuje ten temat. Mhm. Nie jest to takie przyjemne, przyznam się, dlatego że to środowisko, do którego wchodzę, do którego się jakby zanurzam, poruszam się tymi korytarzami, często jest jakby nasycone syndromem odejścia. Już nie chcę powiedzieć, że śmierci, ale syndromem czegoś, co jest nieuchronne i za chwilkę czy za jakiś czas się stanie.
Mhm. Oni są też trochę unieruchomieni w tym wszystkim. Właśnie chciałam zapytać, ponieważ po pierwszej książce pan pisał, że czytelnicy, czy też, nie wiem, pewnie dziennikarze ciągle pytali o starość, definicję starości, prawda, pana stosunek do starości. No, ale ja sobie teraz myślę, że sporo czasu pan spędził mentalnie w takim właśnie stanie jakby wyobrażania sobie, prawda, starości.
Więc dlatego następną powieść, która już jest napisana, poświęciłem młodemu chłopcu, który ma 8 lat. Co prawda ma towarzysza, który jest koło 50, ale taki tandem daje dużo możliwości. W związku z tym uciekłem od tego tematu i no, ja nie chcę być pisarzem jednego tematu.
No już pan nie jest, więc do tego to właśnie, się nie ma co obawiać, ale dobrze usłyszałam, 8 lat, czyli dziecko?
Tak, dziecko.
to już jest gotowe.
Nie mogę zdradzać.
No rozumiem, dobrze.
Gotowe, tak.
To proszę dać znać, kiedy się ukaże. Bardzo jestem ciekawa, jak to z jego perspektywy jest, czy on jest takim...
Nie, to jest perspektywy pisane tego bohatera starszego, ale no, nie będę opowiadał tej powieści, ale w każdym razie mogłem odpocząć po spotkaniu z kilkudziesięcioma bohaterami, bo w tej powieści policzyłem chyba 46 jest bohaterów w tej szczęśliwej przystani po tej stronie Księżyca, a tutaj mamy dwóch głównych bohaterów. Zupełnie inaczej, inne są wymagania i językowe, i charakterologiczne, i research jest inny. No, wszystko jest jakby inne, a w związku z tym to zaciekawienie do czegoś prowadzi, no bo zawsze tym impulsem w pisaniu jest zaciekawienie.
Moje zaciekawienie już pan obudził, także mam nadzieję, że się usłyszymy po przeczytaniu kolejnej pana książki. A tymczasem, jeśli ktoś może, a jeszcze nie czytał, to można wrócić do Szczęśliwej Przystani, a ukazała się część druga i zamykająca tę opowieść po tej stronie Księżyca. Paweł Jaszczuk, bardzo serdecznie dziękuję.
Również dziękuję.
I do usłyszenia. Dziękuję.
Do usłyszenia.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Jacek Puchalski.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.